Siostry i bracia, a mogli nie oddać chwały Bogu. Mogli nie zobaczyć tego wielkiego znaku, który uczynił Jezus. Dlatego, że mogły się spełnić ich oczekiwania. To znaczy, zamilknij. Nastawali na Niego, żeby umilkł. Jeden i to w dodatku chory. Niewidomy. Sprawia, że cała ta sytuacja kończy się w taki religijny sposób. Nie tak po wiejsku, jak to tam w tym Jerychu było, nie tak po ludzku, tylko po Bożemu. Ostatecznie cały lud, także ci, którzy niezbyt grzecznie, bez w ogóle jakiegoś religijnego wzruszenia, nastawali na tego ślepca, żeby siedział cicho. Dlaczego nastawali, żeby siedział cicho, skoro oni szli z Jezusem? Byli jakąś częścią orszaku, który przechodził przez Jerycho tylko dlatego zebranego, że Jezus z Nazaretu wywoływał takie reakcje u ludzi. No tego nie wiemy. Może dlatego, że ten ślepiec wołał: Jezusie, Synu Dawida. A oni byli przekonani, że to jest Jeszua, ale ben Józef. Jakaś część już może dojrzewała do tego, że jest synem Dawida. Gdzie tam Dawid, a gdzie Jezus, nie? Będę takich chciał teraz przy dzieciach właśnie ze względu na nie, ale ze względu na nie do rodziców powyciągać tylko kilka takich rzeczy z tej lekcji Bożego Słowa, które nam mogą utrudniać przyjęcie tego, co Pan Bóg mówi dziś do Kościoła, ale które nas prowokują do tego, żeby wejść głębiej, nie tylko w tą warstwę taką, którą łatwo usłyszeć, a potem też łatwo zapomnieć. Między innymi jedno to jest to, co to znaczy, jeśli ten ślepiec mówi do Jezusa: Synu Dawida. To jest to samo, gdyby mówił do Niego: Jezu, Mesjaszu, Pomazańcu Boży. O, sprawa się robi bardzo ciekawa. Bo sam Jezus mówił, że tym, którzy odkryli, że jest Mesjaszem, żeby tego nie rozgłaszali. I dlaczego Jezus tak mówił? Ile jest wyznania wiary w krzyku tego ślepca? Kiedy on mówi do Jezusa: Synu Dawida, lituj się nade mną. Ale miałem wyciągać parę tych rzeczy dzisiaj. Co to znaczy, że Pan Jezus Janowi na wyspie Patmos, gdzie katorżniczą pracą miał być zabity ten ostatni z żyjących apostołów, nakazał skierować listy do 7 kościołów Azji? Dlaczego my dzisiaj nie jesteśmy ani w Azji, ani nie jesteśmy w Efezie, a słuchamy listu, który został napisany do Efezjan? I to w dodatku nie przez Pawła, jak żeśmy się przyzwyczajeni, bo Paweł napisał długi list do Efezjan, a Pan Jezus podyktował Janowi krótki list do Efezjan, w dodatku pełen takich... Nie mógłby Pan Jezus prościej? Po co te symbole, takie znaki? Dlaczego to jest takie dla nas zagmatwane? Co to w ogóle znaczy, że On się przechadza wśród 7 złotych świeczników? Już w ogóle między świecznikami, a jest w dodatku one są ze złota. Co to wszystko znaczy? Panie Jezu, nie można było prościej? Otóż czytamy to dlatego, że 7 to znaczy też pełnia. Że do wszystkich kościołów, które są w Azji. Dlaczego zatem każdy list ma konkretnych adresatów? I Efezjan, i do Smyrny. Kolejna rzecz. Co to znaczy? Pamiętaj więc, skąd spadłeś. Nawróć się i poprzednie czyny podejmij. O tym upadaniu nie mogłoby tego nie być, albo jeśli już jest, to żeby było jaśnie powiedziane, kto spadł, kiedy i dlaczego. I to w dodatku Efezjanie dobrze wiedzieli, skąd spadli. Słowo Boże dociera do nas w takiej postaci. Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy byli uważnymi słuchaczami, żeby ono faktycznie robiło na nas wrażenie, żeby to Słowo Boże zmieniało nasze życie. I nic nie uprości. Ja tylko wymieniłem kilka. Chodzi o to, siostry bracia, że dzisiaj, korzystając z tego, że dzieci, które się przygotowują do spotkania z Panem Jezusem w komunii, są z nami, chciałem na podstawie tych kilku zwrotów biblijnych, one są dzisiaj przez Ducha Świętego nam przekazane, zwrócić uwagę na taką jedną rzecz przede wszystkim wam, drodzy rodzice. Nic nowego, Benedykt XVI to napisał w jednym z dokumentów, że w związku na to, na tą technicyzację życia, niektóre znaki i symbole stają się dla nas nieczytelne, a muszą być czytelne. Żeby dzieci wiedziały, co to znaczy, że ja przyjmuję ciało Pana Jezusa w Komunii Świętej, to muszą też wiedzieć, co to jest patena, a że na patenie hostia. A co to znaczy, że kapłan w jednym momencie mszy świętej podnosi ją do góry, a w drugim momencie łamie hostię na pół i fragmentem jednej części łączy postacie ciała i krwi Pana Jezusa w kielichu. Co to wszystko znaczy? To znowu wymieniam tylko takie dwa elementy mszy świętej. Można by ich wymienić wiele. Można w ogóle by tak zrobić, że dzieci, czy z pomocą waszą, w ogóle parafianie, mają taką skrzynkę, wrzucają tam pytania, bo nie rozumiem. Co te gesty, co te słowa, co to wszystko, co ten język naszego wołania do Pana Boga znaczy? Czy on nie mógłby być prostszy? No nie, nie mógłby być prostszy, bo te wszystkie prostsze języki sprawiają, że wszystko staje się banalne. Także zapraszam do takiego dziękczynienia Panu Bogu, że i tak już niestety w liturgii dużo rzeczy zostało uproszczonych, ale to jest bardzo szeroki temat. To się już wydarzyło kilkadziesiąt lat temu i na razie tak jest. Zapraszam do dziękczynienia Panu Bogu w taki sposób, że te trudne zwroty, że te nieczytelne obrazy, że to, co się dzieje w liturgii, jest znakiem, słowem, akurat takim, a nie innym. Będziemy z dziećmi dzisiaj po mszy świętej przy chrzcielnicy. Znowu znaki, znowu symbole. Co to znaczy, że na tej grubej świecy jest alfa i omega? Czy dzieci w ogóle wiedzą, co to jest omega? Kto z dzieci wie, co to jest omega? I nie jest to statek kosmiczny. No właśnie. Jesteśmy otoczeni takimi znakami, które nas zapraszają do tego, żeby wiedzieć więcej. Żeby rozumieć głębiej. Że owszem, że to się ma stać jakiś taki nasz katolicki, nie, chrześcijański kot. Że przyjdzie jakiś wyznawca Wisznu albo Siwy. Nic mu to nie mówi. Ale jak my byśmy w Indiach poszli do świątyni poświęconej jakiejś tam bogini Kali, popatrzyli na to wszystko, no, ktoś może by doznał pod względem nie wiem, woni, zachwytu. Piękne tam pewnie, nie byłem nigdy, te zapachy, kadzidła mają, ale też byśmy niewiele zrozumieli, dlaczego w takim dniu jest taki zapach, a w środę to był inny. Nie? To wszystko coś znaczy. Tym bardziej, siostry bracia, jeśli nasza religia objawiona, jeśli to, co my tutaj względem Pana Boga robimy, tu teraz i zawsze, nie? Musi być zrozumiałe, musi być pogłębiane. Tak jak mówię, dzisiaj dzieci wasze są argumentem. Ich umysły, ich serca są argumentem. Że trzeba się zdobyć na więcej, że trzeba się wysilić, że to nie może być taka mgła dla mnie, w którą czasem się zanurzam, ale nie za bardzo w tej mgle się orientuję, co tam się dzieje. Wróćmy na chwilę do Ewangelii, żeby ta scena, do której nas Pan Jezus zaprosił, coś w nas pozostawiła. Jedno już wiemy. Mogło się to nie tak skończyć. Ale znowu, kto pomógł temu ślepcowi niewidomemu? Nie wiem, czy poprawnie, czy niepoprawnie politycznie jest dzisiaj mówić ślepiec. Przez całe wieki się tak mówiło. To słowo nie ma w sobie nic pejoratywnego. Więc proszę wybaczyć, jest taka pieśń, która mi gdzieś tam jeszcze z czasów Łazowych gra w uszach. Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmi. Nieźle brzmi taki werset, nie? Ślepca krzyk jeszcze w uszach mi brzmi, ale to nie był ten ślepiec. Bohaterem tamtej pieśni Łazowej. Wracamy do niego. Siedzi przy drodze, żebrze. To nie tylko w tamtym czasie i nie tylko w tamtej kulturze był los ludzi okaleczonych. I proszę zobaczyć, uświadomić sobie, z tym swoim kalectwem, niedołęstwem, ograniczeniem, jaki to jest człowiek ciekaw świata. Siedzi w tej depresji, jednej z najgłębszych depresji, gdzie żyją ludzie, w Jerychu. I nie pozwala sobie na taką depresję, która by mu wlazła do głowy. Nie. On jest zainteresowany, on wie dobrze, co znaczą słowa Jezus z Nazaretu. On natychmiast to zamienia na język wiary, na język wyznania wiary i mówi: Synu Boży, do Jezusa, ulituj się nade mną. I to jest na tyle ogólne, że sam Pan Jezus pyta: co chcesz, abym ci uczynił? Nie jest to takie oczywiste. Panie, żebym przejrzał. Przejrzyj. I tu jest docenienie tego, co ten człowiek sam zrobił. Że ta okazja, która przechodziła obok, nie? I mogła go w ogóle uciszyć, minąć, nie? Skończyła się tak pięknie. Tu jest pochwała Jezusa. Twoja wiara. To wybrzmiewa tam w tym Jerychu. Twoja wiara cię uzdrowiła. Tak jakby się Jezus w ogóle sam usuwał od tego, co się stanie. I po tych słowach: twoja wiara cię uzdrowiła, on natychmiast przejrzał. I nagle nie ma pretensji do tych ludzi. Nic nie wiemy o tym, żeby się jakoś odgrażał, żeby się jakoś odgrywał na nich, nie? Szedł za nim, wielbiąc Boga, razem z tymi ludźmi. To trzeba, siostry bracia, czasem tak umieć. Dar Boży przyjąć. Czasem przez te różne kłody i zasieki, które życie nam sprawia, które ludzie nam układają wokół nas, czy próbują nas oddzielić od siebie, od Boga, nie? Że kiedy się już człowiek poprzedziera, to jest na tyle dojrzały, na tyle większy od tych małostek, nie? Że najważniejsze, żeby chwała Boża rosła. Najważniejsze, żeby wielbić Pana Boga. A to, że oni go chcieli zostawić z tym kalectwem, z tym jego niedołęstwem, najważniejsze się stało. Wzrok odzyskał. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę, żebyśmy też zabrali z tej liturgii Bożego Słowa, to są te dwa obrazy. One się nam, myślę, bardzo nam dorosłym mogą przydać na tą chwilę, która w tej chwili jest w kościele, w ogóle powszechnym, w kościele polskim. To są dwa obrazy. Plewa, którą wiatr rozmiata, którą pomiata, i drzewo, które jest zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, którego liście nie więdną. Nie znaczy, że ono nie jęczy, kiedy przychodzi takie uderzenie wiatru. Nie znaczy, że ono nie trzeszczy, kiedy się dzieją takie rzeczy w Kościele i w świecie. Ale ono wie, gdzie zapuściło korzenie. Nie? Jesteśmy tutaj na Eucharystii. To jest piękne uzupełnienie tego obrazu. Życzcie tego mnie, a ja się o to modlę dla was. Żebyśmy byli jak drzewa, które są zasadzone nad płynącą wodą. W Kościele grzeszników, tak, ale płynącą wodą jest łaska Boża. W tej chwili jest to przygotowane już tam na stoliku, dary, które Jezus zamieni na swoje ciało i krew. Jesteśmy zasadzeni naprawdę w dobrym miejscu. A przeciwną postawą, i módlmy się, żeby nikt nie wpadł w te sidła, jest bycie taką plewą. Ledwo jakiś wiatr powieje. Już tam, to tu, to tam, to gdzie indziej. Niech nam Duch Święty zapewni taką stałość w wierze i taką konsekwencję wchodzenia w głąb, rozumienia coraz bardziej. Ze względu na serca, umysły i zbawienie tych dzieci waszych skarbów. Amen.